Czarcia wojna i co było dalej? Najwięcej diabłów zazwyczaj siedziało na Czarciej Górze koło Przygórza, lecz zgody między nimi nie było. Gryzły się, kłóciły, spiskowały przeciwko sobie. Doprowadziło to do wielkiej wojny między nimi, o której najstarsi ludzie powiadają, że w jasny dzień słońce zaszło, jakby miał koniec świata nastąpić. I z tego ciemnego nieba gromy zaczęły się sypać tak gęsto, że człowiek nie mógł między jednym a drugim odliczyć. Od uderzeń piorunów aż się woda w piekielnicy zagotowała. Zatrzęsła się ziemia, wiele domów wtedy pękło. W niejednym miejscu rozwarły się czeluście i pochłonęły stojące na łąkach skały. W jednej takiej szczelinie podobno po raz pierwszy węgiel ujrzano i zaczęto wyciągać go na wierzch jako materiał do odbudowy zniszczonych budynków. Ale się nie nadawał. W złości ktoś cisnął bryłę do ognia i zdumiał się za chwilę tym, co się stało. Światło niezwykłe na izbę buchnęło, ciepło spłynęło na zawilgocone ściany. Nieraz tak bywa, że gdy diabły wojują, to przez przypadek coś człowiek na tym uzyska. Zresztą nie wiadomo do końca w tym dziwnym świecie, jak naprawdę z zyskiem i stratą bywa. Wiadomo tylko tyle z tych bajek, że na Czarciej Górze zrobiło się luźniej, bo niektóre biesy odleciały gdzie indziej szczęścia szukać. Podobno znalazły nową siedzibę w Bartnicy, na ciemnym szczycie, który od tamtego czasu okoliczna ludność zaczęła zwać Czarcią Kopą. Dawni bajarze to mieli fantazję. Wymyślili bowiem, że te diabły zaczęły się nudzić. Jakoś pusto i smutno się zrobiło w oddzielnych siedzibach i doszło do tego, że te z Przygórza chciały pokazać, że są lepsze od tych z Bartnicy. Wściekła rywalizacja rozpoczęła się między nimi, a stawką w diabelskiej grze, jak wiadomo, jest ludzka dusza. Kto więcej dusz przeciągnie na ciemną stronę, ten jest rasowy diabeł. I reszta powinna mu się kłaniać w pas. To też w licznych świadectwach z tamtych odległych czasów pojawiły się wzmianki o nagłej i niespodziewanej obecności czarta, który za kogo innego się podawał. W Sokolcu uparł się, by duszę wyrwać z Karla, drwala, co w stronę Wielkiej Sowy codziennie na robotę chodził. W chacie bieda aż piszczała. Więc rozmyślał Karl, gdzieby dodatkową pracę znaleźć. Jakoż okazja się nadarzyła, gdy pewnego razu pojawił się koło niego wysoki jegomość w myśliwskim stroju, mówiąc, że pomocnika szuka. I tak się dogadali podczas wspólnej drogi, że drwal po swojej dniówce będzie zachodził do tego wielmożnego pana, żeby drugą robotę wykonać. Już jako cieśla. Przy budowie domu w lesie. Po jakimś czasie, kiedy przyszło do wypłaty, Karl długo się rozglądał, ale nigdzie owego pana nie mógł znaleźć. Jakby zapadł się pod ziemię. Markotny do domu wraca. Otwiera drzwi i ze zdumienia oczy przeciera. Myśliwy przy ubogim stole siedzi, i jego najmłodsze dziecko przytula. Po chwili wyciąga z sakiewki dukaty i nimi w oczy Karlowi świeci. Ale nie oślepiły one owego biedaka do końca. Gdy jego pracodawca jakiś dokument wyjął, każąc go podpisać, zaniepokoił się i zmartwił. Przecież ani czytać, ani pisać nie umie, więc skąd ma wiedzieć, co tam w papierach stoi? Nagle rzekomy myśliwy dziobnął go ostrym końcem pióra i wydobywszy z dłoni krople krwi, stanowczo żąda podpisu. Tego już było za wiele. Przeczucia nie omyliły Karla. Wyszedł na chwilę do sąsiedniej izby, gdzie teściowa skromny ołtarzyk urządziła i w małej miseczce odrobinę święconej wody trzymała. Chlusnął nią prosto w czarne oczy nieznajomego, a te w jednej chwili zmętniały i zaczęły wraz z całą postacią znikać. Tylko dukaty na stole zostały. Ale jedynie te, których dzieci Karla zdołały znęcone blaskiem dotknąć. Pozostałe, nietknięte ręką czystego dzieciątka, za swoim panem do piekła uleciały. I znów, co aż dziwne, diabelskie zło w ludzkie dobro się obróciło, bowiem Karl podzielił się złotem ze swoimi sąsiadami, od których nieraz braterskiej pomocy doświadczał. Warto zapamiętać słowa, jakie padły przy tej okazji. Cóż nam bowiem pomoże, jeżeli nie będziemy się wzajemnie wspierać? Może to właśnie człowieka od diabła różni, ta nagła chęć, żeby drugiemu serce okazać. Diabły wzajemnie wspierać się nie chciały. Dalej toczyła się ich ponura rywalizacja. O tę jedną duszę zawody przegrały, więc zemściły się srodze w Bożkowie. A było to tak. Noc czarna, choć oko wykol, a tu ktoś w bramę kuźni kołacze i ze snu Fabiana Deringa zrywa. Zanim człowiek świece zapali i drogę w ciemności po stromych schodach znajdzie, mijają długie minuty. Otwiera bramę kowal i nikogo w ciemności nie widzi. Tylko gwiazdy skrzą się w mroźnym powietrzu. Za godzinę znów ktoś stuka i ponownie ze snu zrywa. Wściekły Fabian szybko schodzi na dół, chcąc chwytać żartownisia na gorącym uczynku. Bramę otwiera i oczom własnym nie wierzy. Aż mu się stara pieśń śpiewana przez babkę przypomina. Zaraz, jak to było? Przybywa jednak nie ten, kogo się oczekuje, lecz koń kopytami stukający do drzwi. Zaiste. Wielki czarny koń do kuźni się wtacza, a człowieka, który go przywiódł, ani widu, ani słychu. Skoro tak, Fabian za robotę się bierze, żar w piecu rozdmuchuje i narzędzia ze ściany ściąga. Kiedy się odwraca, nikogo już nie ma. Cóż miał robić nasz kowal? Zęby zacisnął, a potem odmówił modlitwę, bo jak żył, z takimi dziwami jeszcze się nie spotkał. Zasnął zmęczony nocnymi przeżyciami, ale za godzinę potworne hałasy kazały mu znów oczy otworzyć. Kiedy zbiegł na dół, nie tylko konia ujrzał, ale wreszcie towarzyszącego mu jeźdźca. Jego twarzy jednak nie dojrzał, gdyż kryła się za przyłbicą, zza której charkotliwe słowa padały. Zażądał czarny rycerz natychmiastowego podkucia jego rumaka i wypełnioną po brzegi sakiewką brzęknął. Wziął się szybko Fabian za robotę, korzystając z tego, że wszystko do niej miał wcześniej przygotowane. Nie chciał pomocnika budzić, więc sam miechem rozdmuchał ogień. Zdziwiło go przy robocie, że z każdą przybijaną podkową jakieś głosy rozchodziły się w powietrzu, tak jakby ktoś zawodził i płakał. Koń stał cicho, nawet nie zarżał. Więc skąd te głosy? Zapomniał o nich, kiedy po skończonej pracy zaczął dukaty przeliczać. W swoim życiu jeszcze takiej ich liczby nie widział. Rano gruchnęła wieść, że nocą sąsiad w strasznych mękach skonał. Jego żona twierdziła, że jakaś okrutna siła duszę z niego wyrywała i że dało się przy tym słyszeć tętent konia, a potem stuk młotka. Wtedy na Fabiana spłynęło olśnienie. Skojarzył te płacze i jęki, które przy podkuwaniu słyszał. Rozpoznał głos sąsiada. W jednej chwili obrzydł mu nocny zarobek, bo zrozumiał, z kim miał do czynienia i komu pomógł wyekspediować biedną duszyczkę do piekła. I od razu chciał plugastwo zagrzebać w ogrodzie, lecz kiedy już zaczął kopać, nadeszła żona i po krótkiej rozmowie orzekła, że źle czyni. Zatrujesz nam ziemię wokół domu na wieki. Pozbądź się tego zła, dobre mnie przełam. A że w tym czasie w Bożkowie odbudowywano kościół, kowalowe dukaty walnie przyczyniły się do upiększenia Bożej budowli. Podobno za nie wiele rzeźb powstało, a przede wszystkim cudna ambona w kształcie łodzi płynącej przez wzburzone wody. Słaby człowiek przez wzburzone morze całe życie płynie i stale czuwać musi, by na mieliźnie nie osiąść albo o skały się nie roztrzaskać. A rozmaitych skał na tej naszej ziemi nie brakuje. Niektóre o odwiecznej walce dobra ze złem przypominają.